tygodniku powszechnym ukazał się tekst Poznań pełen pozorów. Autor Filip Springer jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zadzwonił już do pana prezydent miasta?
Nie, nie, ale dostałem parę maili ze zdjęciami martwej ryby.
No to może być źle.
No, przyzwyczaiłem się.
Poznaniowi się bardzo mocno dostało w tym tekście. W zasadzie jest to smutny obraz umierającego centrum. Dlaczego poznańskie centrum umiera?
No, poznańskie centrum umiera przede wszystkim dlatego, że Poznań walczy jak lew o to, żeby mieć największą powierzchnię handlową w galeriach handlowych w pobliżu centrum.
No, centrów handlowych to u nas pod dostatkiem, na każdym rogu.
Tak, i będziemy mieli nowe, jeszcze piękniejsze. No i to jest jedna z przyczyn. Jak te centra zassą wszystkich klientów, no to siłą rzeczy Święty Marcin musi dostać po głowie i dostaje. Więc to jest jedna z przyczyn, ale nie tylko, bo mamy dosyć pokaźną, jak na Polskę, suburbanizację, czyli rozwój przedmieść, i poznaniacy masowo uciekają na przedmieścia, no bo okazuje się, że tam im lepiej.
Taki amerykański model, każdy chce mieć domek na przedmieściu i samochód.
Ten model mocno odbija się na kondycji centrum. I trzecia rzecz, to, że nie ma tak naprawdę takiej systemowej rewitalizacji tego centrum. Nie dostosowuje się tego centrum dla pieszych i rowerzystów, tylko cały czas rządzi samochód. Te dzielnice, które mogłyby być alternatywnymi centrami, bo przecież mamy fantastyczny Łazarz, fantastyczne Jeżyce i kapitalną Wildę, no niestety popadają w ruinę i tylko takie plomby luksusowe się tam pojawiają.
Niewielu poznaniaków zdaje sobie z tego sprawę, że to są takie XIX-wieczne kwartały, w zasadzie nienaruszone przez II wojnę światową. Mało miejsc takich jest w Polsce.
Tak, i one mają ten potencjał tego, żeby mogły być lokalnymi centrami. Nie musielibyśmy jeździć na Stary Rynek wypić kawę, tylko moglibyśmy jechać na Rynek Jeżycki wypić kawę. Ale to się nie dzieje, bo tam sprzedaje się ziemniaki, a popołudniami hula wiatr. No i to są takie główne przyczyny. Pewnie można by się przyjrzeć i zobaczyć ich więcej, natomiast te trzy, czyli taki gigantyczny rozwój galerii handlowych, to po pierwsze, brak rewitalizacji i rozwój przedmieści. To są trzy rzeczy.
No ale co jest tego powodem? No bo jednak ktoś o tym decyduje. Czy decydenci w ten sposób zdobywają głosy mieszkańców?
No jeden z wiceprezydentów powiedział dziennikarzom kiedyś, że on nie zrobi nic, co będzie godziło w interesy kierowców, bo to są jego wyborcy. No to jeżeli się tak myśli, no to rzeczywiście za tym idą działania i one są bardzo konsekwentne, trzeba przyznać.
To jest klucz do tej sprawy.
Ta jedna wypowiedź, jedna postawa nie jest kluczem, natomiast ja mam wrażenie, patrząc na politykę dotyczącą rozwoju centrum, czy myślenia o centrum w Poznaniu, że my jesteśmy tak na przełomie lat 70. i 80., a nawet przed kryzysem paliwowym jeszcze, który był na świecie, jeszcze nie dociera do nas, że ten samochód to nie jest najlepszy pomysł na miasto.
Ale ludzie zaczęli już liczyć w pewnym momencie to, że na benzynę wydają bardzo dużo pieniędzy, po czym okazało się, że zupełnie ich to nie oduczyło dojeżdżania do miasta.
No problem polega na tym, że policzą, ile wydają na te samochody, ale musieliby policzyć czas i pieniądze, które wydadzą na komunikację publiczną, ile spędzą czasu na przystankach czekając na tramwaj, i wyjdzie im, że jednak ten samochód jest lepszy. No bo oczywiście nie jest tak, że ja bym chciał, żeby teraz zamknąć całe centrum dla samochodów, nie dawać nic w zamian. To się nie dzieje ani z jednej, ani z drugiej strony. Weźmy przykład rowerów miejskich w Poznaniu. Tak? Znaczy,
niewielka ilość stacji wypożyczania.
Karłowaty system, który ma po prostu być takim listkiem figowy dla bezradności czy niechęci do tego systemu władz miasta, bo ten system nie będzie działał, jeżeli nie będzie miał dużej ilości stacji. My w Poznaniu po tej rozbudowie będziemy mieli mniej stacji niż jest na Trakcie Królewskim w Warszawie między Łazienkami a Placem Zamkowym.
Wracam do tej kwestii, o której pan powiedział, że jesteśmy gdzieś na przełomie lat 70. i 80. Wydaje mi się, że też jesteśmy właśnie na owym przełomie, jeśli chodzi o nasz stosunek do tej zabytkowej substancji miejskiej. Jednak teraz w Niemczech zachodnich pojawiła się bardzo silna moda, żeby jednak do centrum wracać. Rewitalizuje się całe kwartały. To też tam są różne skutki, bo wiadomo, że rosną wtedy ceny nieruchomości i tak dalej. Jednak tam jest ten miejski trend. Czy my musimy na niego jednak czekać jeszcze co najmniej kilkanaście lat
w Polsce? Myślę, że tak, że to akurat w tym względzie no to jest dosyć prosta linia i my jesteśmy po prostu trochę dalej. Licząc na to, że to centrum jakoś zacznie przyciągać ludzi, to przyjdzie. Nie jest jeszcze tak beznadziejnie w Poznaniu, żeby już wszyscy tylko chcieli stąd uciekać. Jeszcze są ludzie wśród moich znajomych wielu, którzy chcieliby mieszkać w centrum i pewnie znajdą się tacy, którzy poczują ten smutek życia na przedmieściu, a takich spotkałem pisząc wannę z kolumnadą, i oni będą chcieli wrócić. Natomiast pewnie będziemy musieli jeszcze na to poczekać, bo takiego trendu powrotu do centrów miast w Polsce Polsce to chyba nie ma. Chyba tylko w Warszawie coś takiego można powiedzieć, ale tam jest trochę inna sytuacja.
No to są takie delikatne inkrustacje na razie, ponieważ ludzie wykupują na przykład fajne, stare mieszkania w dawnych kamienicach, bo wiadomo, że tam jest inny metraż, inaczej te mury oddychają i tak dalej. No ale z drugiej strony pojawia się problem panów w bramie albo braku remontu elewacji, prawda?
Tak, i Łazarz, z którego ja pochodzę, to jest świetnym przykładem. W tym tekście wypowiadają się bohaterowie, którzy wrócili z Irlandii.
Przypomnę, Poznań pełen pozorów, tekst w Tygodniku Powszechnym.
Wrócili z Irlandii i właśnie marzyli o tym, żeby zamieszkać w takiej starej dzielnicy, w starej zabudowie i zamieszkali i borykają się z problemem, że a to ktoś im rower ukradnie, a to panowie w bramie zaczynają być agresywni, a to pod drzwiami im otworzyli klub nocny, w którym sprzedaje się alkohol i grają tam na automatach. No, nie chodzi o to, żeby ludzie wrócili do tych miejsc. Chodzi o to, że w tych miejscach, w tych dzielnicach żyje mnóstwo ludzi, którym się należą godziwe warunki życia, równe chodniki, zieleń, kultura itd., itd. A tego nie ma. To jest albo wyspowo, albo tego nie ma w ogóle.
Tylko wie pan, jak ja walczę na swoim modernistycznym osiedlu z lat 50. z panami, którzy piją w piaskownicy, to walczę tak od kilku lat już nawet i pojawiły się kamery i różne cuda i to w zasadzie niczego nie zmieniło. To jest kwestia też mentalności po prostu.
Mentalności trochę. Presji społecznej, bo jak pan sam będzie walczył, to oczywiście nic pan nie wskórę, ale jak zaczną walczyć wszyscy mieszkańcy i będą wzywać co wieczór Straż Miejską i ta Straż Miejska co wieczór przyjedzie i im powie, żeby sobie poszli, no to odniesie skutek. No, w Poznaniu ten problem rozwiązuje się tak, że miejsce, w którym są panowie, którzy piją piwo, czyli tereny Starego Zoo, jest zamykane i wpuszcza się tam za złotówkę.
Już nie.
Już nie, tak?
Od 1 kwietnia to się zmieniło.
No to chwała Bogu, ale to rozwiązanie było i jak zaczynałem dyskutować o tym na Facebooku ze znajomymi, to jeden z nich z Poznania napisał mi, że no to jest jedyne rozwiązanie, żeby ich tam nie było. Nie przyszło mu do głowy, żeby jedynym rozwiązaniem były na przykład częstsze patrole Straży Miejskiej.
W tym tekście jest też dosyć ważny motyw, który mnie bardzo poruszył i o którym się coraz częściej mówi w Polsce, czyli odwrócenie się Poznania od rzeki. To jest taki dosyć istotny problem, który chyba nie dotyczy jedynie miasta nad Wartą.
Tak, oczywiście w ogóle te problemy, które są opisane w Poznaniu, to nie są specyficzne problemy dla Poznania. To są problemy, które skupiają się w Poznaniu w dosyć silnym zagęszczeniu.
Jak soczewce.
Potraktowałem Poznań właśnie jako taką soczewkę do naświetlenia tego, bo idą wybory samorządowe, warto się temu przyjrzeć. Natomiast jeśli chodzi o rzekę, no to jest kuriozum absolutne. Znaczy, tak niewiele w Poznaniu trzeba, żeby ta rzeka żyła. Container Art jest świetnym tutaj przykładem, przy czym po pojawieniu się tego tekstu jeden z urzędników z Urzędu Miasta napisał mi, że przecież miasto wspiera Container Art, ale przez 6 lat działania Container Artu nie udało się wybudować ani normalnego zejścia nad wodę z tego Container Artu i trzeba się toczyć po trawie i błocie, żeby dojść nad samą Wartę. Poza Container Artem...
Albo pojawia się deweloper, który zamyka to nabrzeże płotem.
Tak, ale to było wcześniej, tak. Miejmy nadzieję, że to już się nie powtórzy. Poza tym Container Artem nie ma właściwie nic nad tą rzeką. No powstaje Ichot teraz. Pytanie, na ile on będzie animował życie nad rzeką, a na ile będzie po prostu muzeum.
No ten pomost nad Wartą jednak w jakiś sposób animuje życie nad rzeką. To jest taki delikatny motyw, który coś tam w tych okolicach może zmienić, tak mi się wydaje.
Mam taką głęboką nadzieję, natomiast powołaliśmy sobie rok temu strategię na rzecz Warty, która jest pięknym dokumentem. Właściwie żadne inne miasto nie ma tak kompleksowej strategii. Ja bym bardzo chciał zobaczyć efekty jej wdrażania, bo jakoś nie mogę się doczekać.
Ale to pewnie jak z komunizmem, że założenia są piękne i chwalebne, a z realizacją wyszło jak wyszło. Dziękuję za wizytę w studio dzisiaj państwa i moim gościem był pan Filip Springer, reporter i fotograf, ale też autor tekstu Poznań pełen pozorów, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym.
Dzięki.